Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Długo się pani odgrażała, że będziemy mówić o książce bardzo ważnej, bardzo istotnej i bardzo potrzebnej, czyli książce mówiącej o autyzmie. Tak, byśmy podały tytuł pełen, bo to rzecz nowa zupełnie na rynku.
Tak, skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców, metody i techniki stosowanej analizy zachowania.
Książka jest o tyle ważna, że rzeczywiście dzieci ze spektrum autyzmu, jak to się teraz nazywa, to prawidłowo nie mówi się, że ktoś ma autyzm, tylko spektrum zaburzenie, jest bardzo dużo. I zanim o autyzmie, jak sobie radzić, jak rozpoznawać, tutaj mnie zaintrygowały te metody i techniki stosowanej analizy zachowań.
No tak, bo właściwie osobie, która normalnie sobie żyje, to nic nie mówi psychologowie, muszą wszystkie zapałki podzielić na czworo, a potem jeszcze raz i podzielić sobie swoje techniki, ponazywać z jakiego one są obszaru. To bardzo pomaga w komunikacji między specjalistami, czy jesteś specjalistą od tego, czy od innego rodzaju komunikacji, co oczywiście dla ludzi z zewnątrz ma mniejsze znaczenie, ale tutaj, ponieważ ona jest adresowana, ta książka, także do terapeutów, no więc jak oni wiedzą, że to jest stosowana analiza zachowania, no to już wiedzą, o czym to mniej więcej będzie, bo to podejście jest zdefiniowane. I to się wzięło z angielskiego, Applied Behavior Analysis, dyscyplina posługująca się wiedzą o prawach rządzących zachowaniem. Otóż psychologia w ogóle jest nauką o zachowaniu człowieka. I ona nic innego nie robi, tylko stara się zrozumieć, dlaczego człowiek zachowuje się tak, jak się zachowuje. W związku z tym mamy bardzo dużo informacji, jak ludzie częściej zachowają się w danej sytuacji, a jak w danej sytuacji. No przecież wiemy, jakie badania są marketingowe, żeby nas zmusić do kupienia czegoś, czego w ogóle nie potrzebujemy, wydania pieniędzy, których nie mamy i tak dalej. No to są takie akurat, powiedziałabym, wypaczenia, jeżeli chodzi o zastosowanie tej wiedzy. Ale w innych wypadkach i na przykład w tym tutaj chodzi o to, żeby u dzieci rozwijać takie zachowania, które są pożądane, dzięki którym będzie im łatwiej w życiu, będą się łatwiej komunikować ze światem.
A gdybyśmy przykład jakiś podały? Najprostszy z możliwych?
No, na przykład kontakt wzrokowy.
O, już, utrzymujemy.
Utrzymujemy. Ja jestem w okularach dzisiaj, mało widzę w nich na odległość. No ale to są takie, u dzieci, które są rzeczywiście dziećmi, których zachowania są ze spektrum autyzmu, to powiedzenie dzień dobry, spotkanie się wzrokiem, powiedzenie dziękuję, podanie przedmiotu, zareagowanie na własne imię, to są wszystko wyzwania, które dla innych są zupełnie proste i łatwe. Więc chodziłoby o to, żeby tam, gdzie brakuje pewnych umiejętności, one ich nabyły.
Czyli chodzi o takie nauczanie nawyku, tak? Żeby dziecko nawykowo reagowało właśnie ze spektrum autyzmu czy z innymi zaburzeniami na pewne nasze zachowanie, tak? My mówimy proszę, ono mówi dziękuję.
Żeby nauczyło się takich rzeczy, które innym przychodzą bardzo łatwo, tak. Albo żeby nauczyli się też zupełnie nowych zachowań, tak żeby te istniejące zdarzały się częściej, a także, żeby nauczyły się rzeczy nowych. No i próbujemy też dzięki temu podejściu zmieniać trudne zachowania, by zdarzały się rzadziej albo wcale. I jeżeli już uzyskujemy pewne efekty, czegoś dzieci nauczyliśmy, to jak to zrobić, bo one tego nie zapomniały, nie zaprzestały, więc jak podtrzymywać te umiejętności, jak je rozszerzać jeszcze na nowe dziedziny. Tak, żebyśmy efektów tych naszych często pracochłonnych działań nie zagubili gdzieś.
Rozumiem, że jest jakaś skuteczna i sprawdzona metoda, tak? Opisana, którą możemy w tym wypadku zastosować. Pani doktor nam to teraz powie.
No jedna z takich rzeczy, które są bardzo tutaj ważne, to to, żebyśmy obserwowali zachowanie nie na tej zasadzie, o, ono krzyczy, jest niegrzeczne, trzeba na nie nakrzyczeć, bo ono krzyczy, to ono przestanie krzyczeć. No jakby życie pokazuje, że to nie działa. W związku z tym uczymy się czegoś takiego, że jeżeli dziecko zachowuje się w określony sposób, to staramy się zrozumieć, co się zdarzyło tuż przed, w jakim miejscu to się dzieje, w obecności jakich osób, jaka była emocjonalnie czy praktycznie sytuacja, w której dziecko się znajdowało, jakie bodźce na nie działały, może huk za oknem, może jechała wielka ciężarówka, czy latek się przestraszył. Musimy wziąć wiele rzeczy pod uwagę, żeby zaobserwować, w jakich okolicznościach dane zachowanie się pojawia i co ono konkretnie robi, to dziecko w tym momencie. I jeżeli dziecko krzyczy, czy ono krzyczy, bo jest złe, czy ono krzyczy, bo się boi, prawda? Musimy się na tym skupić, na tym momencie, kiedy to obserwujemy i zobaczmy, jaki odniosło efekt.
Czasami krzyczy podobno, bo jest na przykład głodne albo chce pójść do toalety, a z jakichś powodów do tej toalety nie idzie.
jakiś dyskomfort, prawda?
Tak,
i będzie wyrażało
dyskomfort.
Krzykiem. Mhm. Tak. I teraz patrzymy, co się dzieje po tym krzyku. Czy po tym krzyku ktoś biegnie do tego dziecka i się nim zajmuje? Czy też następuje zupełna obojętność i wobec tego to dziecko krzyczy, bo jak już bardzo długo będzie krzyczało, to się w końcu ktoś nim zainteresuje. Czyli innymi słowy, czy ona może oczekiwać po tym zachowaniu czegoś pozytywnego od ludzi, czy czegoś negatywnego od ludzi? I w ten sposób się dowiadujemy, w jaki sposób na przykład to, co nazywamy w cudzysłowie niegrzeczne zachowania u dzieci, dlaczego się nasilają.
Jasne, żebyśmy też do jednego wora nie wsadzali wszystkich zachowań, które są jakieś takie niestandardowe, jako niegrzeczne, bo czytamy to jako pewien komunikat, tak?
Niegrzeczne...
Dziecko nam przekazuje komunikat.
Niegrzeczne są niewygodne dla nas. Dziecko grzeczne to potulne i które reaguje na wszystkie polecenia, tak? Czyli dziecko bez osobowości tak naprawdę.
A są w ogóle takie dzieci?
No, niektóre są takie, mają temperament, że jakoś tak łatwo się dostosowują, ale myślę, że dzieci, które w jakimś sensie są trudne w pewnym okresie, dla rodziców one mają bardzo przydatne cechy w życiu potem. No na przykład upór, dążenie do celu, taka konsekwencja, jak ja czegoś chcę wejść na tą huśtawkę, no to ja na nią wejdę. Oczywiście rodziców to wkurza, ale w życiu będzie chciało sobie kupić mieszkanie, to ono sobie je kupi. Tak? Także to czasem niektóre cechy dziecka są trudne dla rodziców, ale one są bardzo pozytywne. Natomiast to, na co chciałabym tutaj zwrócić uwagę, to na to, że wprawdzie my mówimy o autyzmie, ale trochę może dzisiaj zdążymy, ale na pewno w następnej audycji powiemy o różnych technikach, jakich możemy używać, żeby prowokować u dzieci pożądane zachowania. Ale to naprawdę nie musi dotyczyć dzieci z autyzmem, tak? Z zachowaniami ze spektrum autyzmu. To można równie dobrze zastosować. Będziemy mówić o pochwałach. Specjalnie to przygotowałam, ten rozdział z tej książki, bo my nie umiemy chwalić w większości wypadków. Dość teraz będziemy mogli nauczyć. Czyli to, o czym my tutaj mówimy, nie dotyczy tylko tych dzieci, które mają pewne trudności z pewnymi zachowaniami, ale wszystkich dzieci, które mają pewne trudności z zachowaniami.
Czyli dokonujemy jakiejś analizy zachowań, tak? I ta analiza zachowań nam ma w przyszłości pomóc po pierwsze zrozumieć dziecko, a może też wyjść z tych błędnych czy złych nawyków, w które ono wpada. Tak to rozumiem.
Tak, bo nagle patrzymy na zachowanie dziecka z innej perspektywy. Na przykład przestanie nas ono denerwować. Rozumiemy, że dziecko rozwiązuje pewien problem, a nie złości się, krzyczy po to, żeby nas wkurzyć. Tylko coś się z nim dzieje, więc spojrzymy z innej perspektywy, stajemy się dużo spokojniejsi, inaczej reagujemy. Jeżeli zauważamy, że jest pewien cykl, że dziecko w określonej sytuacji, w określony sposób zachowuje się, a wobec tego rodzice też, to jest jakieś błędne koło, które się zapętliło. Możemy to przerwać. Nareszcie widzimy sytuację w pełnym wymiarze, co było przed, co się dzieje, jakie są skutki. I zaczynamy rozumieć, dlaczego te sytuacje się powtarzają, dlaczego tworzy się błędne koło. Wobec tego możemy zacząć reagować inaczej, wymyślić nowe rozwiązanie. A potem możemy z zachwytem stwierdzić, że dziecko także zmieniło swoje zachowanie w wyniku naszych innych reakcji i to jest pożądane, co się teraz dzieje. Czyli takie skupienie, my tyle mówiłyśmy o uważności przy różnych audycjach, że można powiedzieć, że tutaj ta uważność na to, co się dzieje, taka szersza perspektywa spojrzenia, a nie tylko czy mnie to denerwuje, czy nie, jest bardzo, bardzo potrzebna i przydatna.
Ta analiza, o której pani doktor przed chwilą powiedziała, ona jest ogólna i stosujemy ją właściwie dla każdego dziecka,
tak.
Ale rozumiem, że szczególnie tak, powinniśmy wziąć to pod uwagę, jeżeli mówimy o dzieciach ze spektrum autyzmu.
No i tutaj to jest jakby dostosowane, ta metoda, która ma szeroki zakres, jest specjalnie dostosowanych tutaj wiele technik w tej książce przedstawionych, które mają pomóc szczególnie dzieciom z takimi właśnie trudnościami, jakie te dzieci prezentują.
Pani doktor, jakoś ze smutkiem przeczytałam informację, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost właśnie dzieci z diagnozą autyzmu i co ciekawe, 4 razy częściej występuje to u chłopców niż u dziewczynek.
Tak. I do niedawna, to w ogóle całą historię ma oczywiście ten autyzm, do niedawna było traktowane jako zaburzenie w rozwoju, a jeszcze nieco wcześniej jako rodzaj choroby psychicznej. Na szczęście to ewoluuje i myślę, że są różne podejścia w tej chwili do tego tematu. Ale powiedzmy sobie tak, czasem objawy widoczne są od urodzenia. Czasem pojawiają się po 3 roku życia, mimo że dziecko do 3 roku rozwijało się tak jak inne i to nie było zauważalne. I nagle po 3 roku życia, niektórzy o tym mówią, że dziecko gdyby się zaczyna cofać, wyłącza ze świata, przestaje kontaktować tak jak przedtem, jakby chowa się do środka.
A nie ma pani doktor wrażenia, bo to jest myślę bardzo ważne, żeby to powiedzieć, są rodzice nadwrażliwi, którzy się naczytali w swoim życiu, obserwują dziecko i już zapala się czerwona lampka. O Boże, czy to nie jest przypadkiem jakiś syndrom, że moje dziecko może mieć autyzm?
Zaraz będziemy mówić o objawach, ja do tego chciałabym dokładnie do tego, co pani redaktor zaraz nawiązać. I czasem jest tak, że dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą percepcję wzrokową, układają puzzle, zapamiętują rozkład przedmiotów, a w innych obszarach nie następuje taki szybki rozwój jak innych dzieci. Niektóre czytają mnóstwo książek i to właściwie ratuje je w życiu, bo przez ludzi na zewnątrz traktowane są jako niewątpliwie zaburzone w tych swoich reakcjach, a one pochłaniają książki i tylko 30% dzieci rzeczywiście można stwierdzić, że jest umysłowo opóźnionych w rozwoju. Ale za to jest dosyć duża grupa i często niewykrywana, która ma dużo zachowań ze spektrum autyzmu, ale też bardzo wyraźne uzdolnienia.
Na przykład matematyczne, tak? Rozwiązują najtrudniejsze zadania, pamiętają liczby, tabliczkę mnożenia na pamięć do iluś tam.
No właśnie, więc jakby ten rozwój może być taki bardzo wyraźnie nieharmonijny, tylko jeżeli on jest taki bardzo pozytywny, to inne ich zachowania mogą przykrywać tę inteligencję taką wybiórczą, bo nas denerwuje, że ktoś ma jakieś przyruchy albo patrzy w bok, tak? Mogą się gorzej komunikować, a niektóre świetnie się komunikują. Także to jest bardzo szeroki zakres możliwości, w jaki sposób on się będzie przejawiał, co oczywiście rodziców jeszcze bardziej przerazi. Ale powiedzmy sobie, jakie zachowania są charakterystyczne. Więc po pierwsze brak kontaktu wzrokowego. Jednak znamy mnóstwo osób, które nie mają z nami kontaktu wzrokowego, a mimo wszystko nie należy ich tak próbować diagnozować. Szczególnie u małych dzieci, brak reakcji na imię, brak umiejętności zabawy, brak dążenia do kontaktu z dorosłymi i rówieśnikami, taka pewna trudność w okazywaniu emocji. Słabe rozumienie albo też słabe wykonywanie poleceń. Nie są zainteresowane tymi poleceniami, nie są zainteresowane tym, że my będziemy zadowoleni, że wykonało to polecenie. Często nieprawidłowy rozwój mowy, takie manieryzmy ruchowe, specyficzne zainteresowania, niechęć do zmian, a niekiedy występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych. I teraz chciałam tutaj zwrócić uwagę na takie rzeczy, które mogą rodziców przerażać. Na przykład rodzice skarżą się, że dziecko ma trudności z zasypianiem, często się budzi lub śpi krótko. Albo na kłopoty z jedzeniem narzekają, że monotonna dieta, tylko wybrane produkty. No więc jest dużo dzieci, które mają trudności z zasypianiem i które się dużo budzą w nocy i pewnie by trzeba było z dobrym specjalistą porozmawiać, bo na przykład niekiedy jest tak, że mamy nakaz, że dziecko musi spać w swoim pokoju. A jak tylko weźmiemy je na naszego, to ono śpi i nie ma żadnego problemu, jak to łóżeczko jest blisko naszego łóżka, przy małych dzieciach. Więc czasem to jest tak, że okoliczności jakieś zewnętrzne są, a czasem źle odżywiamy. No dobra. Niemniej, jeżeli dziecko ma trudności z zasypianiem i często się budzi, to niekoniecznie to jest objaw ze spektrum autyzmu. A na kłopoty z jedzeniem, monotonna dieta, no spójrzmy, które dziecko nie zaczyna się brzydzić różnych rzeczy, kiedy ma 3 latka, powiedzmy.
Albo, pani doktor, ja podam moją anegdotę ulubioną, właściwie nawet nie anegdotę, to fakt jest, jedno z bliskich mi dzieci, kiedy miało 3 latka, bez przerwy prosiło, że ono chce jedzenie w kulki. Wszystko musi być w kulki, okrągłe.
No,
trzeba
proszę.
Było formować z jedzenia, no. Z marchewki na przykład, proszę kulkę zrobić, tak? Albo z jakiegoś innego
no właśnie, mają gdzieś swoje
produktu.
Pomysły.
Oczywiście wyrosła z tego jak najbardziej i na pewno nie ma autyzmu.
Znaczy, chciałabym, żebyśmy pomyśleli sobie tak. Wyobraźmy sobie, że dziecko nie mieszka w sterylnych mieszkaniach, gdzie mamy 26 tysięcy różnych butelek do odkażania każdej bakterii w klozecie, na podłodze, pod zlewem i tak dalej. Tylko mieszkamy w gospodarstwie. I dzieci biegają sobie po tym gospodarstwie samodzielnie. Wiecie, ile jest rzeczy, które one mogą włożyć do buzi? I naprawdę tylko mały procent takich, które powinny się tam znaleźć. Więc jeżeli dziecko w okresie, kiedy robi się samodzielne, ale jeszcze ma mało wiedzy o świecie, ma w sobie instynkt brzydzenia się nowością, to świetnie. Może się nie naje czarnej jagody, może nie podniesie psiej kubki i jej nie zje i różnych innych podobnych rzeczy, bo ona chce jeść tylko to, co już zna. I tak naprawdę ta skłonność do takiej monotonii w diecie jest właściwie pewnego rodzaju mechanizmem obronnym dziecka przed tym, żeby w naturalnych warunkach nie wkładało do buzi i nie zjadało rzeczy, które rzeczywiście mogą być dla niego szkodliwe.
Ja rozumiem, że to z jakimś czasem, powiedzmy po 4., 5. roku życia już ta dieta jest bardziej różnorodna.
No, zaczyna być dziecko ciekawskie nowości.
A może bym to zjadł? Tego smaku?
Tak, i możemy go tam zachęcać, a to kolorami, a coś. A 3-letnie dziecko, jak do zupy pomidorowej wrzucicie pietruszkę, już jej nie zje, ma być czerwona bez zielonego, tak? Czy tam zobaczy pieprz na czymś, to nie będzie, bo to czarne to pewnie robale albo muchy. Także generalnie ja bym uważała, że trzeba bardzo wiele zachowań dzieci, które przychodzą naturalnie, traktować jako bardzo mądre mechanizmy stworzone przez naturę. Więc jeżeli dziecko jada monotonnie przez jakiś czas, nie dziwmy się, po prostu wiele z dzieci tak właśnie jada.
Nie diagnozujmy od razu, tak? W kierunku autyzmu.
Nie, bądźmy spokojniejsi, dajmy mu szansę. Kolejna rzecz, po której można rozpoznać, to, że z dzieckiem dzieje się coś innego niż z innymi dziećmi, to, że dzieci już między 9 a 14 miesiącem, czyli koło roczku, bardzo wyraźnie dzielą się uwagą z innymi. To znaczy, przynoszą jakieś ciekawe przedmioty, pokazują coś, co je zaskoczyło i zdumiało. A jeżeli my się oglądniemy za jakimś jadącym autobusem, albo patrzymy w górę, bo tam zobaczyliśmy coś ciekawego, dziecko też podnosi główkę i patrzy razem z nami w tym kierunku, bo chce zobaczyć, na co my patrzymy z takim zaciekawieniem.
Mówiąc krótko, takie dziecko jest ciekawskie, tak? I to jest naturalne.
Ale w kontakcie. O to chodzi, że on się dzieli uwagą z drugą osobą i jakby przejmuje to, co my robimy, bo chce wiedzieć, co my robimy i jego to ciekawi, albo z nami się dzieli tym, co jego zaciekawiło. Ale na przykład dziecko ze spektrum autyzmu nie jest zainteresowane, gdzie my patrzymy. Ono nie będzie się za bardzo dzieliło rzeczami, którymi się bawi, czy które robi, czy które zwróciły jego uwagę. Więc tutaj jest taki jakby pewna taka szklana szyba między nami a dzieckiem.
Pani doktor, patrzę z niepokojem na zegar i tak sobie myślę, że nie powiedziałyśmy nic na temat przyczyn autyzmu, ale zostawimy to sobie na następną audycję. Taka moja propozycja.
Dobrze, ja tylko wspomnę parę nazwisk, bo to osobom, które kiedykolwiek się o tym autyzmie czytały czy słyszały, to pojawia się Leo Kanner i Hans Asperger.
No od tego nazwiska pewnie zespół Aspergera, tak?
Właśnie, dokładnie tak. Ale to, co ciekawe, to oni to opracowali już w latach 40. Czyli mamy już 80 lat minęło od tego czasu. Potem w 78, to 40 lat temu, Michał Ratter opisał trzy główne symptomy ze spektrum autyzmu. Nieumiejętność nawiązywania relacji społecznej, nieprawidłowy rozwój mowy, zachowania rytualistyczne i stereotypowe. Więc to było już 40 i 80 lat temu. I my dalej prawie nic o tym autyzmie nie wiemy.
No, ale
coś wiemy, to my to postaramy się przekazać, co my tu w tej książce
właśnie,
z tego
coraz
wiemy.
Bardziej ta wiedza tylko, jednak jest szeroka.
Tylko zdumiewające jest, jak niektóre rzeczy postępują powoli do przodu.
No ale najważniejszy jest progres, pani doktor.
Najważniejszy jest progres.
Możemy oczywiście więcej poczytać. Proponujemy dzisiaj książkę Anny Budzińskiej Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców, metody i techniki stosowanej analizy zachowania. Do tej książki wrócimy za tydzień, bo będziemy mówić o przyczynach autyzmu.
A te też nie są chyba, o technikach.
Tak, i o technikach. A te też nie są chyba takie jednoznaczne.
Właśnie. Więc zapraszamy za tydzień.
Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka. Iwona Dębska. Do usłyszenia w piątek za tydzień.
Książki, które pomagają żyć.